I od lat robimy to radio wspólnie z Pawłem Bobołowiczem, który jest w Kijowie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co ważnego powiedział prezydent Poroszenko? Co ważnego dzieje się na Ukrainie?
Tak, zacznijmy od może takiego nietypowego wydarzenia w porównaniu z poprzednimi korespondencjami, ale wczoraj, w czwartek 19 kwietnia, 268 deputowanych Ukraińskiej Rady Najwyższej zagłosowało za przyjęciem uchwały wspierającej wystąpienie prezydenta Ukrainy do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I o nadanie tomosu, czyli specjalnego dekretu dającego autokefalię dla cerkwi prawosławnej na Ukrainie. Przeciwko głosowało 36 ukraińskich deputowanych, głównie z opozycyjnego bloku, który w dużej mierze wywodzi się z dawnej partii regionów i reżimu Janukowycza. Oficjalne zwrócenie się ukraińskich władz, najpierw prezydenta Poroszenki, a teraz Rady Najwyższej, jest niezbędnym elementem nadania samodzielności i uznania kanoniczności ukraińskiej cerkwi. Tomos wydaje jego świątobliwość arcybiskup Konstantynopola, Nowego Rzymu i patriarcha ekumeniczny, którym jest teraz Bartłomiej I. Na Ukrainie obecnie funkcjonują trzy cerkwie uznające się za prawosławne. Ukraińska autokefaliczna cerkiew prawosławna, Ukraińska cerkiew prawosławna patriarchatu kijowskiego i Ukraińska cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego. Ta ostatnia jest strukturą rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ale jednocześnie jedyną cerkwią kanoniczną uznawaną przez pozostałe kościoły prawosławne na świecie i patriarchę Konstantynopola. Cerkiew ta jednak przez ukraińskie środowiska patriotyczne uznawana jest nie tylko jako organizacja religijna, ale struktura o charakterze politycznym działająca na rzecz Moskwy. Patriarchat moskiewski dysponuje na Ukrainie największym majątkiem. W jego posiadaniu są też największe ukraińskie, najważniejsze ukraińskie świątynie: kijowska Ławra Teczerska, Ławra Poczajowska i całe mnóstwo cerkwi na Ukrainie, także na wschodniej Ukrainie, na tych terenach, które są zarówno pod kontrolą separatystów, jak i też na tych, które są pod kontrolą Ukrainy. Pomimo tego po rewolucji na Majdanie i rosyjskim ataku na Ukrainę występuje wyraźny przepływ wiernych z patriarchatu moskiewskiego do cerkwi patriarchatu kijowskiego, której zwierzchnikiem jest Filaret, co ciekawe zresztą sam pochodzący z obwodu donieckiego. Patriarcha Filaret, a również inni hierarchowie patriarchatu kijowskiego jednoznacznie wspierają obronę Ukrainy. Duchowni tej cerkwi pełnią funkcję wojskowych kapelanów. Cerkiew Pros jest też fundatorem sprzętu dla ukraińskich wolontariuszy, ale i wojskowych. Patriarcha uważa Putina za agresora i w jednym z wywiadów nazwał go nowym Kainem. Swojego negatywnego stanowiska nie ukrywa w żadnych publicznych wypowiedziach. Jednocześnie silnie krytykuje za prorosyjską postawę zwierzchnika cerkwi patriarchatu moskiewskiego Onufrego. Szczególnym momentem było posiedzenie 8 maja 2015 roku, posiedzenie Rady Najwyższej, gdy prezydent Ukrainy uroczyście odczytywał nazwiska osób nagrodzonych za obronę ojczyzny przeciwko rosyjskiej agresji najwyższym tytułem bohatera Ukrainy. W momencie stali nie tylko ukraińscy deputowani, ale też wszyscy obecni goście, również zagraniczni. Ukraińskie media jednak obiegło zdjęcie trzech osób siedzących w tym momencie. To byli przedstawiciele właśnie patriarchatu moskiewskiego na czele z metropolitą Onufrym. Onufry stara się jednak udowadniać, że jego postawa ma na celu pokazywanie tragedii konfliktu, który zresztą nie nazywa rosyjską agresją. Większość komentatorów nie ma jednak żadnej wątpliwości, że rola patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie jest zła, albo co najmniej dwuznaczna, szczególnie jeśli chodzi o rosyjską agresję. Duchowni patriarchatu kijowskiego przez hierarchów i kapłanów uznających zwierzchność Moskwy z kolei uznawani są za rozłamowców i traktowani z wyjątkową niechęcią. W dodatku patriarchat moskiewski nie uznaje sakramentów nadawanych przez patriarchat kijowski, z drobnymi wyjątkami, na przykład gdy są one nadawane przez kapłanów, którzy odeszli z patriarchatu moskiewskiego, to pomimo co prawda traktowania ich jak zdrajców, jednocześnie uznaje się przynajmniej częściowo kanoniczność ich działalności. Na początku roku ukraińską opinię publiczną zbulwersował fakt odmowy odprawienia modlitwy pogrzebowej nad dzieckiem, które zginęło po tym, jak spadł na nie pijany mężczyzna, który wyskoczył z okna w akcie samobójstwa. Dziecko, które było przypadkową ofiarą, było chrzczone w cerkwi patriarchatu kijowskiego. Kapłan patriarchatu moskiewskiego, który był na miejscu, nie uznał jednak tego sakramentu. Przez Ukrainę przetoczyła się fala protestów, także w ukraińskiej stolicy pod Ławrę Pieczerską, która, jak wcześniej mówiłem, właśnie należy do patriarchatu moskiewskiego, przenoszono dziecięce zabawki, pod Ławrą dochodziło do przepychanek. W Pogarszające się od czasu Majdanu nastawienie do patriarchatu moskiewskiego wśród Ukraińców nie zmienia faktu, że rzeczywiście z punktu widzenia religijnego to patriarchat moskiewski jest dzisiaj jedynym uznawanym przez pozostałe cerkwie prawosławne i samego Bartłomieja I kościołem. Ale patriarchat moskiewski przeciwstawia się autokefalii ukraińskiej cerkwi w przeciwieństwie do dwóch pozostałych kościołów prawosławnych Ukrainy, których hierarchowie oficjalnie zresztą przekazali swoje stanowisko prezydentowi Poroszence na spotkaniu w ubiegłą środę. Ruch prezydenta Poroszenki ze zwróceniem się do patriarchy Konstantynopola i dzisiejsze wsparcie sił politycznych w Radzie Najwyższej może faktycznie doprowadzić, że na Ukrainie może powstać jedna kanoniczna cerkiew prawosławna. Co prawda nie oznacza to, że zniknie oczywiście patriarchat moskiewski. Prezydent Poroszenko też o tym mówił, że Ukraińcy po prostu będą mogli wybrać, do której cerkwi chcą należeć.
Patrzę na mapę świata. Gdzie jest teraz Konstantynopol?
A właśnie, to też jest ciekawe, że patriarcha Konstantynopola, czyli dzisiaj byśmy tym razem nie powiedzieli Stambułu, a jest w ogóle Grekiem z pochodzenia oczywiście ma te odniesienia historyczne. I dobrze, że zwróciłeś uwagę na to odniesienie historyczne. Przypomnę, że w 2015 roku udało nam się przeprowadzić wspólnie rozmowę z patriarchą Filaretem. Wtedy ty zadałeś pytanie, zresztą ten wywiad jest w Kurierze wnet, sierpniowym numerze 2015 roku. Zapytałeś patriarchę Filareta o proces o wiele bardziej szerszy, jeśli chodzi o wspólnotę kościołów chrześcijańskich, bo zapytałeś wtedy, czy jest szansa na połączenie nie tyle cerkwi na Ukrainie, co połączenie w ogóle kościoła wschodniego i zachodniego. Przypomnę, jak wtedy patriarcha Filaret na to odpowiedział, stwierdził, że zjednoczenie kościołów katolickiego i prawosławnego leży w rękach Boga. Katolicy i prawosławni powinni połączyć się w walce przeciwko temu złu, które szerzy się w Europie. Filaret stwierdził, mam tu na myśli upadek moralności, upadek duchowości, śluby jednopłciowe. Przeciwko temu złu powinniśmy się zjednoczyć i razem. Na razie przed Ukrainą stoi kwestia zjednoczenia, przynajmniej utworzenia autokefalicznej cerkwi, a proces faktycznie zjednoczenia całego chrześcijaństwa jest na pewno bardzo skomplikowany. Dla nas na pewno sprawy związane z funkcjonowaniem chociażby tego patriarchatu, tych patriarchatów, rozumieniem znaczenia Konstantynopola, którego, tak jak zauważyłeś dzisiaj na mapie, już nie odnajdziemy, na pewno są bardziej odległe i może ciężej zrozumiałe.
A powiedz, jakie są, czy są jeszcze jakieś echa wizyty kanclerz Merkel w Kijowie?
No oczywiście na Ukrainie, jeśli chodzi o kwestie związane, to co dominuje w ukraińskiej opinii publicznej i w odniesieniu do kwestii niemieckich, to kwestia gazociągu Nord Stream 2 i kwestie związane ze wsparciem, czy może inaczej z nieformalnym wspieraniem współpracy Niemiec z Rosją, tym wymiarem ekonomicznym i tym, że jednak Niemcy cały czas, pomimo deklaracji o wspieraniu Ukrainy, jednak cały czas prowadzą działalność gospodarczą. Przypomnę mówiliśmy o tym wielokrotnie, o kwestii obecności Siemensa na Krymie, w momencie, kiedy Siemens zdecydował się na sprzedaż urządzeń, które umożliwiały właściwie produkcję turbin które miały funkcjonować na Krymie. To wywoływało olbrzymie protesty ze strony ukraińskiej. Takich firm jak Siemens Ukraina oskarża, że jest zdecydowanie więcej, a oczywiście głównym tematem jest kwestia gazociągu Nord Stream 2. Merkel stwierdziła, że takim głównym elementem Ukraina powinna dążyć do tego, żeby zabezpieczyć cały czas tranzyt gazu przez swoje terytorium bez względu na to, jak będzie realizowana inwestycja Nord Stream 2, czyli z jednej strony Merkel nie chce zauważyć faktu, że w momencie, kiedy Nord Stream 2 powstanie, tranzyt gazu przez Ukrainę praktycznie jest już Rosji niepotrzebny i wyraźnie tutaj opowiada się za interesami niemieckich firm, które stoją w sprzeczności w tym momencie do spraw bezpieczeństwa Europy. Ten temat w relacjach z Niemcami pozostaje w tym momencie chyba najważniejszy.
A co się z Janukowiczem dzieje?
A Janukowycz przebywa w Federacji Rosyjskiej. Toczy się postępowanie, w którym Janukowycz jest oskarżony przez ukraińskie organy sprawiedliwości. Nie zniknął z przestrzeni. W ubiegłym roku, parę razy już w tym roku zresztą też pojawiał się publicznie. Prawdopodobnie mieszka w tym, teraz mieszka w rezydencji pod Moskwą. Wcześniej miał mieszkać w Rostowie. Bo od czasu do czasu pojawiają się takie koncepcje, że Janukowycz miałby powrócić na Ukrainę. Na razie jego powrót na Ukrainę skończyłby się osadzeniem w więzieniu.
Serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa, w którym mam nadzieję, że tak jak w Warszawie świeci piękne słońce.
Ale jeśli nie idzie jest wiatr, to rzeczywiście od rana mam słońce.
Jest godzina 7:21. Z Kijowa mówił Paweł Bobołowicz, a w Radiu Wnet zaśpiewa Karin Stanek. Z Kijowa przenosimy się na zachód. Przy telefonie jest dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości EKR. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Wnet.
Podsumujmy ten tydzień w Brukseli, w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim.
No jakichś specjalnych wydarzeń nie było zbyt dużo, no może poza jednym. We wtorek mieliśmy w parlamencie w Strasburgu wizytę pana prezydenta Francji Emmanuela Macrona. No i jego wypowiedź na temat przyszłości Europy i debatę w tej sprawie. Wygląda na to, że jednak pan prezydent po ponad roku rządzenia u siebie i tym, co się stało w Niemczech, a więc poważnym osłabieniu Angeli Merkel, no jednak wyraźnie spuścił stony, jeżeli chodzi o tę przyszłość Europy. Już nie mówił ani o oddzielnym budżecie dla strefy euro, ani o oddzielnym parlamencie. Te jego propozycje reform już były mniej radykalne niż do tej pory. Ciekawa debata, co więcej, okazuje się, że no jednak i on, mimo tego, że jest wyjątkowo sprawny w mówieniu, pozwala się ponieść emocjom, bo został przez jednego z przewodniczących frakcji, w tym przypadku Zielonych, zaatakowany za to, że no mówi tutaj o demokratyzacji Europy, o solidarności w Europie w sytuacji, kiedy rządzi u siebie dekretami, reformę rynku pracy wprowadza dekretami, a więc bez konsultacji z parlamentem, no ogranicza prawa pracownicze, a więc trudno mówić i o demokracji, i o solidarności na gruncie francuskim. No i właśnie zadano mu pytanie, skoro tak łamie te fundamentalne wartości europejskie na gruncie francuskim, to raczej nie powinien mieć prawa wypowiadać się o tego rodzaju rzeczach w Unii Europejskiej. Widać, że wywołało to u niego emocje, bo zdaje się, że w Francji specjalnie nikt mu tak nie mówi z otaczających go polityków.
Ale też łatwego życia nie ma we Francji. Udzielił wywiadu telewizji francuskiej. Dwóch dziennikarzy go przepytywało przez 2,5 godziny. Wyglądało na to, że prezydent Francji ma ochotę wyjść ze studia po kolejnych pytaniach, między innymi zarzucających mu ten brak demokracji, podejmowanie decyzji niekorzystnych dla najbiedniejszych. Ale artykułu 7 w stosunku do Francji nikt jeszcze w Europie nie chce zastosować.
Tak, to prawda. No ta podwójna miara jest wyraźnie widoczna w wielu posunięciach instytucji unijnych. Ja tylko przypomnę taką wypowiedź pana Junckera, przewodniczącego komisji. Bo Francja od dłuższego czasu no, ma problemy ekonomiczne bardzo poważne. Deficyt sektora finansów publicznych corocznie przekracza 3% PKB, a więc to słynne kryterium z Maastricht i w związku z tym komisja powinna uruchomić sankcje wobec tego kraju. No i właśnie Juncker pytany o to, że te twarde dane, które przecież publikuje Eurostat, no pokazują wyraźnie, że Francja nie trzyma tych podstawowych parametrów makroekonomicznych i dlaczego komisja nie wyciąga z tego wniosków zapisanych w traktatach. No Juncker otwarcie patrząc w kamerę powiedział, bo to Francja. No więc skoro przewodniczący komisji wprost przyznaje się, że no niektórym krajom wolno o więcej, no to przyznaje się, że te podwójne czy potrójne miary są w powszechnym użytku. To, no to smutne niestety, no ale tak wygląda rzeczywistość unijna i coraz bardziej widać, że te instytucje unijne, ich przywódcy no coraz mocniej szamoczą się, chcąc gdzieś tam uciekać do przodu, bo Unia Europejska bardzo wyraźnie traci dystans do tych najbardziej rozwiniętych krajów świata, a jednocześnie nie jest w stanie zaproponować rozwiązań, które by rzeczywiście odblokowały tę niemoc. Co więcej, ta osławiona strefa euro, która miała być takim motorem pociągowym całej Unii Europejskiej, no, co jest coraz słabsza. No, dość powiedzieć, że te kilka krajów członków Unii Europejskiej, które posługuje się własnymi walutami, ma i wyższy wzrost gospodarczy, i niższe bezrobocie, i lepszą sytuację w finansach publicznych, co by nie potwierdzało, że wspólna waluta jest przyszłością Europy. No mamy Brexit, który będzie...
Ale czy pan doktor zwrócił uwagę, że w Polsce natężyła się propaganda na rzecz przystąpienia Polski do strefy euro i czy przypadkiem to nie jest jednym z pomysłów na to, żeby tą na chwilę uzdrowić strefę euro, to wciągnąć taki kraj, który ma prawie 40 milionów mieszkańców do tej strefy, bo wtedy można będzie bardziej bezkarnie drukować pieniądze, czyli drukować euro, bo będzie majątek, który będzie zastawem dla tych pieniędzy.
No nie ulega wątpliwości, że Polska jako rzeczywiście duży kraj, duża gospodarka w strefie euro by się przydała z wielu powodów tych, o których mówił pan redaktor, a także ze względu na zasoby naszego banku centralnego. Mam na myśli te zasoby w walutach zagranicznych. Co więcej, no byłaby to kolejna duża gospodarka, która mogłaby wesprzeć wszystkie te fundusze pomocowe, które są kierowane do krajów południa strefy euro. Przypomnijmy, że Grecja po 7 latach wychodzenia z kryzysu i korzystania z tych funduszy pomocowych, kiedy wchodziła w kryzys, miała dług publiczny na poziomie 130% PKB. Po tych 7 latach wychodzenia z kryzysu ma go na poziomie 180% PKB. Włochy. Wielka gospodarka, znowu dług publiczny w relacji do PKB aż 130%, Francja prawie 100%, Hiszpania podobnie, Portugalia, więc to są kraje, które potrzebują pomocy, a być może będą potrzebowały jeszcze większej. No i w związku z tym same Niemcy i kraje północy nie będą w stanie sobie z tym dać rady, więc Polska niewątpliwie do tych wszystkich operacji by się przydała.
Tak, i dlatego co chwila pojawia się jakaś kolejna dyskusja, gdzie nie wiem, przedstawiciele takich organizacji jak BCC przekonują, że warto wstąpić do strefy euro.
Ale to panie redaktorze, wystarczy ich odesłać do danych Eurostatu za 2017.
Ale oni je znają, a mimo to przekonują, więc...
No tak, no ale wtedy trzeba ten argument jednak położyć na stole, że choćby wzrost gospodarczy w Polsce był dwukrotnie wyższy w 2017 roku niż w strefie euro, a bezrobocie dwukrotnie niższe. Więc mówienie o tym, że wejście do tej mitycznej, jeżeli chodzi o perspektywy rozwojowe strefy euro, będzie nas ciągnąć do góry, no jest po prostu bez sensu, bo twarde dane mówią zupełnie co innego.
Ale coś tak wygląda, że w tej debacie, która będzie towarzyszyć kolejnym wyborom w Polsce, ta strefa euro i wejście do strefy euro na pewno się pojawi i będzie okazja o tym rozmawiać. Prezydent Macron powiedział, żeby uzależnić budżet spójności od 2020 roku od przyjmowania imigrantów. Takie zdanie pojawiło się w wystąpieniu prezydenta Macron i czy jest możliwe, że ktoś taką rzecz zrobi?
To znaczy w samej perspektywie finansowej, która musi być przyjmowana jednogłośnie, no, taki zapis niewątpliwie się nie znajdzie. Natomiast Macron powiedział coś moim zdaniem gorszego. Zasugerował, że rzeczywiście, jeżeli by były społeczności lokalne, które chciałyby przyjmować imigrantów, to wtedy jego zdaniem trzeba by je wspierać właśnie z unijnego budżetu bezpośrednio z Brukseli, z pominięciem państw członkowskich. On nawet mówił o powołaniu specjalnej agencji, która miałaby to robić. To by było rzeczywiście szalenie niebezpieczne, bo nawet u nas no, jest trochę prezydentów wywodzących się z Platformy, którzy już jakiś czas temu zgłosili taki akces przyjmowania imigrantów i jeżeli pojawiłby się jeszcze instrument finansowy wspierający tego rodzaju przedsięwzięcia, no to byłby to cios w integralność terytorialną. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że kraje członkowskie mają prawodawstwo, które je przed takimi posunięciami zabezpiecza, ale niewątpliwie tego rodzaju akcje mogłyby się jeszcze nasilić. Mam nadzieję jednak, że do tego nie dojdzie, bo o ile, panie redaktorze, wcześniej przed wyborami we Francji i w Niemczech ten duet, czy ten silnik niemiecko-francuski rzeczywiście był takim wiodącym w Unii Europejskiej, to teraz obydwa kraje moim zdaniem muszą spuścić z tonu. Pani Merkel nie jest już kanclerzem takim, jak była w poprzedniej kadencji, a Macron nie jest już takim prezydentem, jak był na początku kadencji. Jego popularność znacznie spadła, a rzeczywistość francuska bardzo mocno skrzeczy. Więc różne rzeczy można opowiadać, ale jeżeli w sytuacji u siebie w kraju ma się bałagan, postępujące protesty i bardzo słabą wydolność ekonomiczną, to mówienie o tym, że będzie się przywódcą Europy, no po prostu zwyczajnie nie ma podstaw. Więc ten silnik niemiecko-francuski jest znacznie słabszy i dlatego tutaj coraz usilniej poszukuje się Polski, żeby ten silnik wsparła. My z kolei staramy się reprezentować w tej debacie kraje Europy Środkowo-Wschodniej i mamy trochę inne pomysły na właśnie problem imigracji, wzrostu gospodarczego, solidarności europejskiej, reformy finansów publicznych. Więc moim zdaniem tego rodzaju wypowiedzi tych przywódców krajów wiodących w Unii trzeba już przyjmować z trochę większym dystansem niż robiliśmy to do tej pory.
To na zakończenie naszej rozmowy proszę skomentować fakt, że szef Rady Europejskiej z roboczą wizytą przyjedzie do sądu polskiego, by zeznawać, przyjedzie do Warszawy. Rozmaite słowa temu towarzyszą. Co pan sądzi o tym zdarzeniu przyszłym?
No to ma mieć miejsce w poniedziałek i to jest, no, że tak się wyrażę, normalne, że Polak, który ma na sumieniu to i tamto i trwają postępowania prokuratorskie na razie w tych sprawach, no na wezwanie prokuratora powinien się stawić. Oczywiście pan Tusk zapewne zrobi z tej wizyty kolejne show, ale myślę, że Polacy już na to show nie dają się nabierać. Rzeczywiście sam pan Donald Tusk po 7 latach premierowania ma tak dużo na sumieniu, że chyba rzeczywiście coraz bardziej zaczyna się realnie bać, że i jemu grożą pewne konsekwencje nie tylko w postaci Trybunału Stanu, ale być może i czegoś więcej. To wyraźnie widać po twarzy Donalda Tuska, który jeszcze ciągle próbuje rzeczywiście grać wielkiego europejskiego polityka, ale ta rzeczywistość rządzenia w ciągu 7 lat coraz bardziej go dopada i myślę, że kiedyś dopadnie.
Że to ma na sumieniu, to wiemy, ale nie wiemy, co pan doktor miał na myśli, mówiąc tamto.
No, panie redaktorze, to jest i rzeczywiście te wszystkie rzeczy wokół Smoleńska, to jest sprawa chociażby Ciechu, tej prywatyzacji. Wiemy, że postępowanie prokuratorskie jest bardzo intensywne, zarzuty ma w tej sprawie wiceminister, a przecież to nie wiceminister podejmował decyzję o sprzedaży tego wielkiego przedsiębiorstwa najbogatszemu biznesmenowi w Polsce. Wreszcie jest chociażby sprawa Amber Gold i jego syna. Te przesłuchania ciągle przed Donaldem Tuskiem. A rzeczywiście to, co odsłania chociażby Sejmowa Komisja, no coraz dobitniej pokazuje, że bez swoistego parasola politycznego, który nad tą piramidą finansową został rozpostarty, ta firma zniknęłaby z polskiego rynku w przeciągu bardzo krótkiego czasu. A ona funkcjonowała parę lat i miała się coraz lepiej.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, członek EKR, był gościem poranka.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam pana redaktora.
A skąd pan mówi? Skąd pan mówi? Gdzie pan jest?
Ja jestem już w Polsce.
Polska.
Tak.
Piękna pogoda jest w całej Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. 7:30.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
9:00.